dziejami reformacji w Polsce, odkąd ona upadła, nie zajmował się prawie nikt, aż dopóki znakomity historyk, językoznawca i w ogóle renesansowy umysł Aleksander Brückner nie wydał takiej książki Równowiercy Polscy. Pierwsze wydanie ukazało się około 1905 roku i on był pionierem badań nad reformacją w Polsce. Każde poważne źródło traktujące o reformacji w Polsce tutaj jego part się odwołuje. Ta jego książka miała ponowne wydanie w latach 60. Tytuł jest Równowiercy Polscy. Kto by chciał po to sięgnąć, to warto. Tam jest masa ciekawych tekstów źródłowych. Aleksander Brückner, pisze się u umlaut i c. Brückner, z pochodzenia Niemiec. Z wyboru zdecydowanie Polak, a większość swojego zawodowego życia spędził jako kierownik katedry języków słowiańskich na Uniwersytecie w Berlinie. Ale z wyboru Polak zdecydowanie. I on napisał coś ciekawego o reformacji. Niestety nie wystawia to stronnikom reformacji najlepszego świadectwa, chociaż wyraźnie z reformacją tenże Aleksander Brückner sympatyzuje. Posłuchajcie. Wobec olbrzymiego hałasu, jaki reformacja niegdyś wywołała i wobec znaczenia, jakie jej dziś jeszcze, choć mylnie przypisują, nie można się dosyć nadziwić, jak nędznie, mizernie i ubożutno ta reformacja w Polsce nawet w 1560 roku się przedstawiała. To dotyczy reformacji w Polsce. Słomiany ogień, rozmuchany na chwilę do potwornych rozmiarów. Oto polska reformacja, od pierwszego dnia chorująca na straszny brak ludzi i środków, którym jej książę Pruski wydawać nie mógł, choć czynił nad siły niemal. Ci sami magnaci, których stać było na setki tysięcy złotych, aby na przykład jakiegoś awanturnika zbrojnie do Wołoch wprowadzać, nie mieli w 1560 roku dla reformacji ani grosza. Chociaż bez skrupułów dobra kościelne zabierali. Dla reformacji umieli tylko żebrać moralnego poparcia w Curychu, a materialnego w Królewcu. Jedyny Radziwiłł na Litwie stanowił zaszczytny wyjątek. Nie można mu też w całej ówczesnej Polsce nikogo przeciwstawić, nikogo z nim porównać. Cóż wielkiego zrobili dla reformacji choćby Bonerzy i Górkowi, nie mówiąc o Szafrańcach czy Stadnickich, o Oleśnickim zagarniającym bezczelnie na własny użytek wszelkie dowody kościelne. Gorszono się o to powszechnie. Protestowano o to na synodach. Magnaci małopolscy nawet na koszta Biblii zdobyć się nie mogli, musiał ją Radziwiłł zapłacić. Jedyny rej ratuje honor małopolski w tych czasach. Lecz nędza materialna to jeszcze nie najsłabsza strona reformacji. Co ważniejsza, w głowach polskich korzeniła się ta reforma niesłychanie płytko, wyskakiwała z nich też za byle jakim powodem bez śladu. Że mimo to w Polsce protestantyzm stosunkowo tak długo i szeroko się utrzymał, nawet niejedno ważne ustępstwo wytargował, zawdzięczał to, prócz opieszałości i nieopatrzności strony przeciwnej, jedynie temu, że był wiarą szlachecką, kaprysem pańskim, cząsteczką złotej wolności. Gdyby ten sam protestantyzm rozsalowił się był wyłącznie między gminem wiejskim czy miejskim, dzieje by o nim milczały zupełnie. Protestanci polscy nie łudzili się też nigdy, skoro tylko z prawdą się wynurzali, co do potopionego stanu kościoła swego. Gdyby reformacja i po innych krajach tylko takich by znalazła zwolenników jak w Polsce, nigdzie by i roku nie przetrwała. Przyznacie, sąd surowy. Pisane nieco ponad 100 lat temu przez człowieka wyraźnie z reformacją sympatyzującego i pioniera badań nad reformacją. Ma słuszność. Zaczęło się faktycznie dość burzliwie, stąd to użyte przez Brücknera trafne bardzo określenie słoniany ogień. No, historia niestety nie może się obyć bez dat, ale to wam da pewne porównanie. Luther przybija tezy na kościele w Wittenberdze 500 lat temu. Jest rok 1517. A już w 1525 roku, czyli niecałe 10 lat później, w Europie mamy pierwsze państwo luterańskie, którym jest
Prusy.
Państwo pruskie, założone na ziemiach dawnego zakonu krzyżackiego. Ostatni wielki mistrz krzyżacki, Albrecht Hohenzollern, siostrzeniec, a więc kuzyn króla Zygmunta Starego, postanawia przejść na luteranizm, zakończyć uporczywe wojny prowadzone z Królestwem Polskim i zgadza się poddać pod opiekę królowi polskiemu, czego wyrazem będzie słynny hołd pruski na rynku krakowskim uwieczniony przez Jana Matejka. Krok ten, przejście Albrechta Hohenzollerna na luteranizm, razem ze swoimi poddanymi, czyli kraj tego religię, jak to było w tamtych czasach, spowodował, że Albrecht Hohenzollern, dawny mistrz krzyżacki, a więc zwierzchnik, było nie było katolickiego zakonu, wprawdzie rycerskiego, ale jednak zakonu. Traci oparcie zarówno w cesarzu niemieckim, który pozostaje katolikiem, jak i traci protekcję papieża. Dwie rzeczy bardzo ważne w ówczesnej polityce i oddaje się pod opiekę królowi polskiemu, wprawdzie katolickiemu, ale pierwszemu monarsze, który oficjalnie uznał państwo luterańskie. Ponieważ granica pomiędzy Prusami Książęcymi, bo tak się odtąd nazywa ziemię dawnego zakonu krzyżackiego, gdzie zaczyna panować luteranizm, ponieważ granica jest otwarta. Otwarta jest również granica pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a Koroną Polską. Ludzie, towary, książki i myśli przenikają bez przeszkód w obie strony. A więc myśl luterańska przenika bez ograniczeń do Polski. Król Zygmunt Stary to taka dziwna i tutaj potroszę zagadkowa postać. Ogłasza on, napominany i namawiany do tego przez nuncjusza papieskiego, ogłasza kolejne dekrety przeciwko różnowiercom i za rozprzestrzenianie książek i pism zawierających myśl Lutra grozi pod panowaniem Zygmunta Starego nawet kara śmierci, ale tylko na papierze. Nie wiedzieć czemu król nie egzekwował wydawanych przez siebie surowych dekretów i myśl luterańska do Polski zaczyna docierać. Ponieważ na ówczesnym Pomorzu, a więc w takich miastach jak Gdańsk, Toruń i Elbląg, w miastach mieszka bardzo dużo ludzi pochodzenia niemieckiego i są to przeważnie zamożni kupcy, patrycjat miejski, to oni, jako że Luter jest ksiądzkiem i pisma docierają w języku niemieckim, chętnie dają posłuch tym nowinkom religijnym i tam najszybciej protestantyzm w jej wersji luterańskiej się przyjmuje. I Gdańsk, Toruń i Elbląg staną się na długie, długie dziesiątki lat ostoją luterańskiej reformacji w Polsce i to nie jest przypadek, że w momencie, kiedy reformacja zaczyna się już chylić o zmierzchu i upadkowi, to właśnie w Gdańsku wydaje się najlepszą z tamtych czasów, z tego złotego okresu przekładów, Biblią Gdańską, bo tam jeszcze są ku temu najlepsze warunki. I tam zaczyna przyjmować się luteranizm. Przyjmuje się też luteranizm w Wielkopolsce, co można tłumaczyć bliskością Niemiec. Potem z upływem czasu ten luteranizm pozostanie silnie zakorzeniony, ale głównie w obrębie niemieckiego mieszczaństwa. Duża część Polaków skłonna do przyjęcia tych luterańskich nowinek religijnych, która początkowo będzie stronnikami Lutra. Potem obierze sobie jednak reformację bardziej w duchu Kalwina i te pierwsze formujące się zbory, które początkowo były luterańskimi, później staną się kalwińskie. I tak się szacuje, że jeżeli w szczytowym okresie rozwoju reformacji w Polsce to będzie przypadało na drugą połowę XVI stulecia, protestanckich zborów w Polsce można by, w Polsce i na Litwie można byłoby naliczyć tak 700-800, to z tego ponad 400 to będą zbory kalwińskie, luterańskie będzie 100 kilkadziesiąt. Gdzie się te ośrodki protestanckie głównie skupiły? Poza Wielkopolską, która jednak nigdy nie stała się jakąś wielką ostoją protestantyzmu w Polsce, zakorzeniły się szeroko te reformacyjne nowinki w Małopolsce, z tym, że ówczesna Małopolska to jest nie tylko dzisiejsze krakowskie, ale też dzisiejsze kieleckie, dzisiejsze sandomierskie i dzisiejsze lubelskie województwo. To są właśnie te tereny, które dawniej nazywano Małopolską. I tam w niektórych regionach szlachta wyznania reformowanego, czyli kalwińskiego, wręcz mogła dominować w niektórych regionach liczebnie nad szlachtą katolicką. W Wielkopolsce natomiast znaleźli schronienie wygnani z Czech protestanci czescy, którzy przybrali sobie nazwę braci czeskich i oni tam znaleźli schronienie, między innymi w Lesznie. Włoszakowice zapewne znacie. Opodal Włoszakowic, wioski Włoszakowice, leży miasto Leszno, które było siedzibą możnego bardzo rodu leszczyńskich. Leszczyńscy przyjęli wyznanie braci czeskich, udzielili im swoich dobrach schronienia i bracia czescy wygnani z Czech tam znaleźli bezpieczny azyl. Czechy pozostały, nie były wówczas niezależnym państwem, one tam pozostawały w obrębie cesarstwa niemieckiego pod władzą Habsburgów. Władców jednak katolickich i godnych stronników kontrreformacji, protestantom odmawiano wolności wyznania i Wielkopolska była jedną z dróg ucieczki dla tych protestantów czeskich. Mamy więc już w Polsce trzy konfesje. Mamy luteran, z zaznaczeniem, że jednak dominuje wśród luteran ludność pochodzenia niemieckiego i będą to właśnie głównie te bogate, kupieckie i portowe miasta Pomorza, Gdańsk, Toruń i Elbląg. Luteranizm to właśnie za przykładem księcia Albrechta Hohenzollerna, świeckiego już wtedy księcia, zakorzeni się w Prusach książęcych. To dzisiejsza Mazury, Warmia, która będzie podlegało władzy biskupów warmińskich, pozostanie jednak katolicka. No i mamy bardzo dużo sporów kalwińskich w Małopolsce, czyli tak jak mówiłem, dzisiejsze krakowskie, dzisiejsze kieleckie, dzisiejsze sandomierskie, dzisiejsze lubelskie. A ponieważ obrządek reformowany w jego wersji kalwińskiej przyjmą też Radziwiłłowie z seniorem i twórcą potęgi rodu Mikołajem Radziwiłłem Czarnym, to pod ich protekcją kalwinizm dość szeroko przyjmie się też na Litwie. I to będzie bodajże jedyny zbór protestancki, zbór kalwiński, gdzie można prześledzić pewną ciągłość, że jak on powstał, tak zachował się w Wilnie aż do roku 1939, kiedy to po przegranej wojnie Wilno zajęła armia radziecka i zbór kalwiński, tak jak wszystkie zresztą kościoły i wszystkie synagogi i kanasy karaickie w Wilnie, został przez radzieckiego okupanta zamknięty. Do dzisiaj on zupełnie nie podniósł się z ruiny. Jest odtworzony. Widziałem go w tym roku. Jedyny chyba, gdzie można zachować ciągłość historyczną od czasów reformacji aż do XX stulecia. A więc na Litwie również kalwinizm. Generalnie liczebnie to się przedstawiało tak. Początkowo bardzo dużo możnych rodów magnackich nawracało się na wiarę reformowaną i był czas, gdzie w Senacie, gdzie zasiadali najwyższej rangi magnaci, to jeżeli by odliczyć biskupów katolickich, którzy miejsca w Senacie zajmowali z urzędu, to był czas, kiedy niekatolickich, świeckich senatorów w Sejmie dawnej Rzeczypospolitej było więcej protestantów i prawosławnych niż katolików. Szacuje się, że być może około połowa rodzin magnackich, tych najzamożniejszych i najbardziej znaczących, była rozmaitych konfesji protestanckich. Wśród szlachty i mieszczaństwa daleko mniej, może w szczytowym momencie do 1/4 mogło to dochodzić, daleko mniej wśród chłopstwa. Tutaj to się tam szacuje, że 10% może.
Nawet 5% podają, troszkę 5%.
Wyraźnie widać, że była to wiara pańska. Im kto wyżej stał w hierarchii społecznej, im kto był zamożniejszy, im więcej znaczył, tym chętniej nakłaniał swego ucha ku protestantyzmowi. I niestety prawdziwy jest sąd Aleksandra Grignera, że to był wspomniany ogień. Jak się ta reforma szybko zakorzeniła, tak jednak wrosła prędko i szybko wyskakiwała. O ile za panowania Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów, można się było wręcz zastanawiać, czy przypadkiem w Polsce nie zostanie zaprowadzony jakiś protestancki kościół narodowy, coś na wzór kościoła anglikańskiego, albo że państwo Polska stanie się krajem o większości kalwińskiej i zaprowadzony zostanie narodowy kościół kalwiński. O tyle za następnych już monarchów, a zwłaszcza za Zygmunta III Wazy, który panował bardzo długo, ponad 40, był zdecydowanie przeciwny protestantom, wyraźnie widać wśród tej najwyższej warstwy społecznej ewidentny koniunkturalizm, tak jak przedtem w zasadzie nie bardzo wiadomo dlaczego tak gremialnie, wręcz masowo przyjmowali płynące z zachodu na Łodzi Lutra i Kalwina, tak teraz zaczynają od tego odchodzić, dlatego że Zygmunt III Waza nie był skłonny powierzać stanowisk senatorów, kanclerzy i hetmanów osobom, które byłyby wyznania innego niż katolickie. Liczba senatorów protestanckich w Sejmie raptownie spada, bo król miasta protestantów mianowali senatorami, a wielkie rody bardzo są jednak przywiązane do wielkiego znaczenia, wielkich stanowisk i wielkiej godności. I faktycznie za byle powodem ta reformacja wokół słów zaczyna wyskakiwać. Nieco lepiej się to przedstawia u mniej zamożnej średniej szlachty. Mieszczanie generalnie starają się pozostać wierni reformacji, ale tu znowu dość przykre stwierdzenie. Jeżeli by powiedzieć, jaki jest dorobek polskiego protestantyzmu tego okresu jego największego rozkwitu, czyli tak mniej więcej od hołdu pruskiego, od 1525 roku do końca tego XVI stulecia, to w zasadzie poza Biblią Brzeską i poza Biblią Gdańską, która została wydana już w wieku XVII, wiele więcej się powiedzieć nie da. Ten dorobek umysłowy nie jest zbyt wielki. Zaznaczam, nie mówię tutaj o Arianach. Dorobek umysłowy stronników reformacji w Polsce doprawdy nie jest wielki. I Aleksander Zygmunt ma rację, że gdyby w innych krajach, chociażby dla porównania w sąsiednich Niemczech, reformacja zakorzeniłaby się tak płytko, no to on pisze, że pewnie by i roku nie przetrwała. Może przesadza, ale faktycznie, jeżeli porówna się reformację polską z reformacją niemiecką, to niemieccy stronnicy Lutra byli zdecydowanie bardziej wierni dokonanemu wyborowi. Polscy stronnicy Lutra i Kalwina niespecjalnie byli skłonni. W momencie, kiedy nieznaczne bardzo przeciwności zarysowały się na horyzoncie, niespecjalnie byli skłonni dokonać im wierności. Czym więc wyróżnia się reformacja w Polsce? Co w ogóle wniosła do chrześcijaństwa i co w ogóle wniosła do jakiegoś dorobku myśli ludzkiej? Ona się czymś wyróżniała i wyróżniała się tym, że była w odróżnieniu od współwyznawców niemieckich, francuskich, angielskich, holenderskich nawet, bardzo wolnościowa. O ile w zachodniej Europie powszechna była nietolerancja wyznaniowa i to zarówno katolicka, jak i protestancka, trudno wynika to Lutra, bo Luter, prawdę mówiąc, był gwałtowny w słowach, ale o wiele bardziej oględny i o wiele bardziej łaskawy w swoich czynach. To jest pewien taki dla mnie fenomen psychologiczny. Jeżeli weźmiecie do ręki jakiekolwiek poważne dzieło traktujące o reformacji, to znajdziecie tam wzmiankę, że jeden z najbliższych współpracowników Lutra, Filip Melanchthon, to była osoba łagodnego usposobienia, pojednawcza, skłonna do zgody, taka, z którą chcielibyście przebywać w jednym zborze, gdyby różniła was różnego znajomych. Tymczasem Luther, który nie przebierał w słowach, który krzmiał jak piorun, który nie pozostawiał suchej nitki na swoich przeciwnikach i który potrafił pisać tak, że do dzisiaj trzeba się za niego wstydzić, rozumiał, że zbuntowani chłopi niemieccy, którzy wyszli na wielką wojnę chłopską, przynajmniej w niektórych rzeczach mają rację i był skłonny przyznać im słuszność i radził, zanim nie doszło do naprawdę wielkich i krwawych, trudnych do opanowania konfliktów, radził, żeby jakoś próbować się pojednać. Wszyscy wiedzą, że Luther nawoływał do stłumienia tego powstania siłą, ale nikt nie chce albo przyznać, albo zapomniał, że w momencie, kiedy wojna chłopska była już na horyzoncie, to Luther napisał pismo pod tytułem Szczere napomnienie, by strzec się przed buntem i powstaniem. Tego nie pamiętają. A łagodny, dobrotliwy i skłonny do pojednania Melanchthon nie uznawał żadnego postulatu chłopskiego i uważał, że trzeba stłumić siłę. Luther nie posłał żadnego anabaptysty i żadnego swojego przeciwnika religijnego na stos, ani nie domagał się dla nich kary śmierci. Dla najbardziej zatwardziałych uważał, trzeba ich wygnać. Natomiast kara śmierci, owszem, ale jedynie dla jawnych buntowników zagrażających porządkowi społecznemu. Łagodny, ustępliwy i dobrotliwy Melanchthon uważał, że na przykład anabaptystów, którzy uważają, że chrzcić się trzeba w wieku dorosłym, a dzieci nie powinny być chrzczone, że anabaptystów śmiercią można karać. Dziwne, prawda? Ale odstąpiłem od materii. W Polsce była wolność.
Czyli nie bójmy się tych, co gwałtownie w słowach. Nie bójmy się tych, co gwałtownie w słowach.
No być może ludzie, którzy są gwałtowni w słowach, niekoniecznie są równie bezwzględni w swoich czynach. Są ludzie, którzy albo są lepsi niż słowa przez nich wypowiadane, albo też po prostu taką mają naturą i trzeba im utalować. Pod tym względem, wydaje mi się, historia reformacji może być w jakiś sposób pouczająca i może nawet przydatna w naszych czasach. Niekoniecznie ręka łagodna i miękka zawsze jest taka delikatna i zawsze chcielibyśmy mieć z nią do czynienia. Wracamy tutaj do naszej polskiej tolerancji. Krótki fragment. To będzie o Ariach. W lubelskim zborze brat Jan Niemojowski w kilku rzeczach różne ma zdanie od drugiej braci i owszem od samego pasterza, kaznodziei Marcina Czechowica wyrozumienie, a przecią mu to nic nie bardzi. Pisany po staropolsku, ale myślę, że rozumiecie, prawda? No inne ma wyrozumienie i to nie tylko od innych braci, ale od samego kaznodziei. No Marcin Czechowic to było wielkie nazwisko we zborze ariańskim. Jeżeli ktoś się tym zajmował, no to on należy do przywódców duchowych tego zboru najbardziej znaczących. No i jest taki Jan Niemojowski, inne ma zdanie niż Jan Czechowic i Marcin Czechowic i nic mu to nie bardziej. Można być w jednym zborze, prawda? Może nie wszędzie potrafili być protestanci razem w jednym zborze, ale na pewno potrafili być razem w jednym państwie. Najgorzej było z Arianami. Dlaczego najgorzej było z Arianami? No Arianie powstali skutkiem rozłamu. Był zbór kalwiński, który gdzieś pomiędzy 1550 a 1560 rokiem, może trochę pomyliłem lata, Ewo, może to było po 1560 roku, rozpadł się na zbór większy kalwiński i zbór mniejszy ariański. Przy czym osobliwym trafem, większość tych tęgich umysłów, w tym duża część, jeśli nie większość tłumaczy Biblii Brzeskiej, przystała właśnie do zboru ariańskiego. Mówi się wręcz, że po tym rozłamie zbór kalwiński wręcz osierociał, a na pewno ogromnie stracił na znaczeniu. Liczba wprawdzie została większa, ale najtęższe umysły przeszły do Arian. I niestety kalwiniści nie bardzo mogli to Arianom darować. W 1570 roku w Sandomierzu zjechali się przedstawiciele rozmaitych wyznań protestanckich z terenu ówczesnej Rzeczypospolitej. I w Sandomierzu radzono nad jakąś wspólną zgodą. Jeszcze wtedy łudzono się, bo było to na 2 lata przed śmiercią króla Zygmunta Augusta, ostatniego Jagiellona, że być może, jeżeli protestanci uzgodnią jakieś wspólne wyznanie wiary, czego oczekiwał król, i to będzie dla króla wystarczająco atrakcyjne, to może jednak uda się tego króla przeciągnąć tę stroną protestancką. To były zupełnie płonne nadzieje. Osobowość króla Zygmunta Augusta chyba nie bardzo pasowała do takiego przywódcy świeckiego, który odbywał się po stronie Narodowego Kościoła. Niemniej tę próbę w Sandomierzu, nie tylko tam zresztą, uczyniono. Próba ta spełzła na niczym, do żadnego wspólnego wyznania wiary nie doszło, ale przynajmniej zgromadzeni tam liczą według liczebności, a więc kalwiniści, a więc luteranie, a więc bracia czescy, postanowili zachować wprawdzie organizacyjną i doktrynalną odrębność, to znaczy każdy z nas pozostaje osobnym zborem czy osobnym kościołem, każdy z nas ma swoje prawdy wiary, swoje dogmaty i swoje wierzenia i swoje obrzędy, ale równocześnie uważamy się wszystkich za braci w wierze, jedni nie uważamy się za lepszych od drugich i powstrzymujemy się od wzajemnych waśni, a tym bardziej od walki między sobą. Uważamy, że wszyscy jesteśmy równymi braćmi w Chrystusie przed obliczem Bożym, zachowując odrębność, jeszcze raz zaznaczam, zarówno organizacyjną, jak i doktrynalną. Kiedy się wyłamali się z tego, po mniej więcej 30 latach luteranie, no ale idea wydaje się być bardzo atrakcyjna, prawda? Odrębność zachowana, zarówno w wierzeniu, jak i organizacji, ale nie walczymy ze sobą, nie toczymy sporów, przeciwnie, zobowiązujemy się do współpracy. I Biblia Gdańska, którą tak zachwalał Piotr, powstała właśnie jako owoc takiej międzywyznaniowej współpracy. To było wspólne dzieło kalwinistów i braci czeskich. No bo luteranie się już wtedy wyłamali. Ale w tymże Sandomierzu, gdzie arianie również chcieli należeć do tej zgody sandomierskiej, tam im tego odmówiono. Bo wy jesteście antytrynitarze, wy w Trójcą Świętą nie wierzycie, wy nie wierzycie w istnienie duszy nieśmiertelnej, wy opowiadacie się po stronie tych, którzy chrzczą dorosłych, nie należycie do nas. I arian z tej zgody sandomierskiej w 1570 roku wykluczono. No, rzecz przykra, ale ona nie zwiastowała jeszcze tego, co miało nastąpić dalej. Jak do tej pory wszystko szło jeszcze, wydaje się, w dobrą stronę, bo w 3 lata później po tym spotkaniu w Sandomierzu, w 1573 roku, to było w roku następnym po śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego Jagiellona, on umarł w 1572 roku, a już w styczniu roku następnego, czyli w 1573 roku na Sejmie w Warszawie, pierwszym Sejmie w okresie bezkrólewia, zebrano tam szlachta dla zapewnienia pokoju w państwie, wystraszona wojnami religijnymi, które tak pustoszyły Francję, pustoszyły Niemcy, miały się potem też toczyć w Anglii. Szlachta zobowiązała się, aby podzieleni w wierze, po łacinie dissidentes in religione, zachowali pokój między sobą i zobowiązali się, żeby dla różnej wiary, a nie odmiany w kościelach, jak to zostało po staropolsku zapisane, dla różnej wiary i odmiany w kościelach krwie nie przelewać. Sformułowanie tam użyte, dissidentes in religione, stawia wszystkich na jednym poziomie. Dissidenta z religione, czyli podzieleni w religię, więc podzieleni na katolików, luteranów, kalwinistów, braci czeskich, arian. Żadne wyznanie nie jest tam wymienione, żadne wyznanie nie jest tak wymienione, nawet nie jest napisane, że chodzi o wyznanie chrześcijańskie i sformułowanie jest tak wszechogarniające, że na postanowienie tego aktu prawnego, który nazwano Konfederacją Warszawską, powoływali się nawet osiedli Rzeczypospolitej, wierni jej Tatarzy, którzy walczyli w Wojsku Polskim, jako żołnierze najemni. Oni byli oczywiście muzułmanami, ale odwoływali się do postanowień Konfederacji Warszawskiej, że ona zapewnia wolność dla wszystkich w sprawie religii. Bo my też mówili, jesteśmy podzieleni w religii. W porównaniu do innych. My też jesteśmy dissidentes in religione. Klejnotem wolnego sumienia nazywa się tę Konfederacją Warszawską i to była rzecz absolutnie wyjątkowa w ówczesnej Europie. Może się tylko jeden kraj europejski równać z dawną Rzeczpospolitą pod tym względem. Było to Księstwo Siedmiogrodu. Skąd będzie pochodził drugi król elekcyjny Stefan Batory? W Księstwie Siedmiogrodu też zaprowadzono wolność religijną. Dwukrotnie Sejm Siedmiogrodzki tę wolność religijną zatwierdził, ale ona była ograniczona, tam wymieniono, że jest dla kalwinistów, bo tych było najwięcej, dla katolików, dla luteran i dla arian, którzy mieli też w Siedmiogrodzie swoją ostoję. Dla tych czterech wyznań nie wymieniała grupy prawdopodobnie najliczniejszej, to znaczy prawosławnych chłopów wołoskich, dzisiaj powiedzielibyśmy rumuńskich. Ich po prostu tolerowano. Nie było tam prześladowań religijnych, ale prawosławni nie byli uprawnieni. Nie byli równouprawnieni. Historycy zastanawiają się, czemu w Polsce i właściwie w Siedmiogrodzie też zdarzył się taki fenomen, niespotykany nigdzie indziej w Europie. Sugeruje to profesor Tasbir, ja potem popatrzyłem na mapę. Dwa tylko kraje europejskie graniczyły z ziemiami ruskimi, gdzie dominowało prawosławie. Jest to właśnie Rzeczpospolita Polska i Księstwo Siedmiogrodzkie. Być może sąsiedztwo katolicyzmu z prawosławiem nauczyło ludzi przez lata żyć z sąsiadami o odmiennej religii, dlatego gdy potem pojawił się protestantyzm, no to dla tych tam mieszkających nie było to już tak dziwne i mogli zaakceptować to, że ich sąsiedzi wierzyli inaczej. No ale wracamy do tego wspomnianego ognia polskiej reformacji, do tego braku ludzi i środków. Tam Brückner mówił, że książę pruski, on sam nawet nie potrafił temu wydołać, choć czynił to niemal nad siły. To nie są puste słowa. Bych o tym nie wspominał, ale wiecie, jaki był pierwszy polski przekład Biblii, nie całej Biblii, ściśle mówiąc, Nowego Testamentu. Pierwszy polski przekład Nowego Testamentu z języków oryginalnych, wydany drukiem? Nowy Testament z tłumaczami Stanisława Murzynowskiego, wydany w Królewcu, w stolicy Prus Książęcych, za pieniądze księcia Albrechta Hohenzollerna. On miał ambicję, żeby nie tylko zaprowadzić luteranizm w swoim państwie, w tych Prusach Książęcych, co mu się zresztą udało, ale żeby te Prusy Książęce i ten Królewiec, gdzie założył uniwersytet, były takim ośrodkiem, gdzie będzie protestantyzm promieniował na całą okolicę, między innymi na Rzeczpospolitą, że być może dzięki temu w Rzeczpospolitej uda się zaprowadzić jakąś formę religii, jakąś formę chrześcijaństwa reformowanego. Nie tylko sfinansował wydanie tej Biblii, nie tylko utrzymywał uniwersytet, ale fundował też stypendia dla zdolnej młodzieży polskiej, która chciała w Królewcu studiować. Między innymi przez Królewiec przewinął się i korzystał z pomocy finansowej księcia Albrechta Jan Kochanowski. No ale on sam, jak Brückner pisze, wiele zdziałać nie mógł. Natomiast no, te polskie konfesje protestanckie wiele nie sprawiły. Bodajże najwybitniejszą postacią, znowu pomijam ruch ariański, zostawiając go osobno, Ewa Sitor będzie o tym więcej mówiła, z tych innych konfesji to chyba najbardziej się wyróżnili bracia czescy, a właściwie jeden z ich duchowych przywódców, Jan Amos Komenski, ale on jest Czechem, osiadłem w Polsce, on się ogromnie zasłużył dla nowożytnej pedagogiki. W historii nauczania, w historii pedagogiki praca Jana Amosa Komenskiego to jest kamień milowy. On przebywał właśnie w Lesznie i opuścił Leszno po potopie szwedzkim razem ze Szwedami. Po ich stronie się opowiedział i w momencie, kiedy Szwedzi zaczęli ponosić klęski w Polsce, to Komenski nie miał co szukać, więc razem ze Szwedami udał się na emigrację. No i na koniec chciałbym wam przedstawić, jak to się stało, że zaczęła ta reformacja wygasać. Polska słusznie nazywana jest państwem bez stosów. Ona wtedy faktycznie taka była. I Konfederacja Warszawska, to, że ci podzieleni w religii, ci dissidentes in religione nie będą walczyli ze sobą, to był niejako szczytowy moment tej wolnościowej myśli reformacyjnej. Zresztą nie tylko reformacyjnej, bo ostatecznie katolicka część posłów też się pod tym podpisała i nawet dwaj katolicy biskupi, co było przez Episkopat Polski, już nie mówiąc o Rzymie, bardzo źle widziane i przynajmniej jednemu z nich utrudniło to trochę karierę kościelną, ale dwóch biskupów katolickich też się podpisało pod Konfederacją Warszawską. Franciszek Kraiński i Wawrzyniec Goślicki, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ich nazwiska warto przy tej okazji wymienić. To było szczytowe osiągnięcie, a potem zaczyna się dziać coraz gorzej. Mówiłem, że będzie anegdota. W roku 1564 pewien młody człowiek, Hieronim Ocinowskim, w zborze w Lublinie Jedni twierdzą, że było to wtedy, kiedy był jeszcze kalwinistą, inni mówią, że już wtedy, kiedy był arianinem. Pełen emocji po nabożeństwie, którego właśnie w swoim zborze wysłuchał, wybiegł na ulicę, a tu idzie procesja w dzień Bożego Ciała.
Erasm Finowski.
Bo to był czerwiec akurat. I tu idzie ksiądz z procesją Bożego Ciała. I tenże Otwinowski, człowiek równie młody jak zapalczywy, wyrwał księdzu monstrancję, podeptał i do zgromadzonego tłumu woła, że to najczystsze bałwochwalstwo, że gdzieś Pan Bóg w opłatku, gdzieś kostki, żeby ludzie prawdziwemu Bogu cześć oddawali. Księdza znieważył, święte przedmioty podeptał. No wedle dzisiejszego rozumienia zasługiwałby na stosowną karę za obrazę uczuć religijnych, tudzież zniszczenie przedmiotów cudzego kultu religijnego. No i wtedy też trafił na sąd przed Sejmem i na tym Sejmie bronił go między innymi Mikołaj Rej, który bezczelnie powiedział, że Otwinowski jak najbardziej powinien zapłacić za zniszczoną kosztowność. Ale nie można go karać za to, że on jakieś święte przedmioty zniszczył, bo jeżeli one naprawdę święte, to niech się Pan Bóg sam o to uwąt. Historia żywcem wzięta z Księgi Sędziów ze Starego Testamentu, prawda? Gedeon niszczy ołtarz Baala i nazywają go, najpierw chcą go zabić, a potem dochodzą do wniosku, że niech Baal sam upomina się o swoje. Prawda? No i wyobraźcie sobie, tym wywodom Reja dano posłuch na Sejmie. Jest ta relacja spisana przez naocznych świadków, przy czym niektóre te relacje są bardzo fajne, bo jest księga, która to opisuje i dopisek czytelnika na marginesie. Bo na przykład w księdze jest rzecz przedstawiona w taki sposób, że był taki jeden, co księdzu chciał monstrancją wyrwać. A czytelnik dopisał, ba i wyrwał, jeszcze do tego będąc kalwinistą. Wyrwał niewątpliwie, podeptał monstrancję, no rzecz dzisiaj nie do przyjęcia. 1564 rok. To jest panowanie Zygmunta Augusta. Jest rok 1616, panowanie Zygmunta III Wazy. Król akurat nie przebywa wtedy gdzieś w Rzeczypospolitej, tylko na jej dalekich rubieżach albo w ogóle za granicą, bo toczy akurat wojnę z Rosją. Jest znowu czerwiec i znowu protestia Bożego Ciała. I przybysz włoski, którego ojciec Piotr Franco został nawet nobilitowany, to znaczy uznany szlachcicem, nie przeszło do szlachectwa na syna, a więc Franciszek de Franco, Franco de Franco, łatwo zapamiętać, jest plebejuszem, też widzi tam potencjał Bożego Ciała. Nie przychodzi mu wcale do głowy, żeby porywać się na księdza. Stanął po prostu po drugiej stronie rynku na jakimś podwyższeniu i zaczął wołać do ludzi, żeby nie byli tak zaślepieni, żeby nie uważali, że tam coś świętego w tej monstrancji jest. Podobno miał użyć słów, że Pan Bóg jest nie w chlebie, a w niebie. Bóg jest w niebie, a nie w chlebie. W każdym razie nawoływał przeciwko temu, według protestanckiego rozumienia, bałwochwalczemu kultowi komunikantów, które w monstrancji ksiądz na procesji Bożego Ciała odnosi. Aresztowano go, odbył się proces i umarł w mękach. Wycięto mu język, którym zbluźnił, a potem zabito. W tymże samym roku w Warszawie toczy się proces przeciwko pewnemu mieszczaninowi Iwan Tyszkowic z Bielska. Miał przysięgać na procesie sądowym, że mówi prawdę. A więc przysiądł na Boga w Trójcy Jedynego. A miał podobno Tyszkowic powiedzieć, że on przysięgnie, ale na jednego Boga, żeby był Pan Bóg w trzech jakich osobach, to on nie słyszał, żeby taki był. Dopatrzono się w tych słowach bluźnierstwa. Oczywiście odpowiednio podkoloryzowali sprawę jego przeciwnicy sądowi. Aresztowano Tyszkowica. Osądzono, skazano na śmierć. Wycięcie bluźnierczego języka, a potem poćwiartowanie żywcem. Różnica była tylko taka, że Tyszkowica w katolickiej Warszawie tracono publicznie na rynku, a Franco został stracony w jakiejś ciemnicy. Dużo było protestantów w Wilnie, więc pewnie obawiano się, żeby nie próbowano odbić nieszczęsnego skazańca. 1564 rok i 1611. Tutaj szlachcic porywa się na monstrancję. Wprawdzie szlachcic, no nie było równości wobec prawa. Osoba wyżej urodzona zawsze miała lepiej. Tutaj Franco de Franco plebejusz, ale Franco ograniczył się tylko do słów. I taki wyrok. Wprawdzie cudzoziemcy, którzy relacjonowali te wydarzenia i dziwili się oburzeniu Polaków, to piszą, że w zachodniej Europie to nie takie rzeczy się działy, że Polacy nie mają na co narzekać. Niemniej dla tych, którzy mieli w pamięci, jak kiedyś było, a jak jest teraz, to jednak było groźne memento, że coś się zmienia. I faktycznie od tego momentu szło już w inną stronę, było coraz gorzej. W 1638 roku wybrali się zimą na wycieczkę uczniowie tej słynnej Akademii Rakowskiej, tej szkoły, no nie był to uniwersytet, ale prawie. Uczelnia naprawdę wysokiej rangi, o bardzo wysokim poziomie nauczania. Wybrali się na wycieczkę, doszli do granic miasteczka, a tam był teren sporny pomiędzy właścicielem miasteczka, który był Arianinem, Jakub Siemieński, a proboszczem sąsiedniej parafii, który też miał dobra ziemskie i tam procesowali się jakiś skrawek gruntu. Więc ksiądz postawił na tym skrawku, spornym skrawku gruntu krzyż z męką pańską. No Arianinowi trudno było cokolwiek z tym zrobić, no bo sam krzyża nie usunie, no bo go posądzą o bluźnierstwo, prawda? Więc no to był dość powszechny w owych czasach sposób prowadzenia tego rodzaju sporów o sporne grunta. Najlepiej postawić kapliczkę albo właśnie krzyż z męką pańską, albo coś innego takiego świętego, bo jeżeli jedna strona sporu nie jest katolicka, no to ona ma trudno wtedy się jakoś wobec tego przedmiotu kultu odnieść. No ale idą ci uczniowie na wycieczkę, dwa z nich są nawet znani z nazwiska, Babiński i Falkowski, rzucając kamieniami potrzaskali tą figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Do dziś nie wiadomo, jak do tego doszło. Czy był to głupi wybryk uczniowski? Czy rzucali i przez nieuwagę źle trafili? Czy była to prowokacja? Łukasz Szatyński, którego skądinąd znasz Dawidzie, jest przekonany, że to prowokacja. I tak kiedyś opisując ten incydent napisał, że to prowokacja. Dość w każdym razie, że doszło do zniszczenia tej figury ukrzyżowanego Chrystusa. Ktoś to widział. Doniesiono władzom kościelnym, a w sąsiednich niedalekich Kielcach, bo Raków w Kieleckiem leży, miał też swoją siedzibę ówczesny biskup krakowski Zadzik. I on już zadbał, aby sprawa trafiła przed sąd sejmowy i osądzono sprawę w trybie doraźnym. Był nawet taki moment, że mogło się wydawać, że najsurowsza kara będzie groziła właścicielowi miasteczka, Jakubowi Siemińskiemu, Arianinowi, który jako żywo nie był zupełnie zamieszany w tę sprawę. Sprawa jest faktycznie zagadkowa. Babiński i Falkowski, ci dwaj uczniowie, przeszli na katolicyzm. Tym sposobem uratowali głowy, nikt ich nie ciągał, nie było mowy o żadnym procesie, o żadnej karze względem nich. A nie były to czasy, kiedy by nieletnich jakoś tam specjalnie lekko traktowano. Dwaj nauczyciele, którzy prowadzili uczniów na tę wycieczkę, uciekli za granicą, prawdopodobnie do Siedmiogrodu. Nazwiska jednego z nich nikt nie zna do tej pory. Współwyznawcy zadbali, żeby jednak zapewnić im jakoś bezpieczeństwo. Skończyła się cała sprawa ponuro, bo sąd sejmowy ten w trybie doraźnym nakazał zamknięcie szkoły, uczniowie mieli się rozjechać. To gorsze, trzeba było zlikwidować drukarnię w Rakowie i zastrzeżono, że sprzętem i czcionkami należącymi do tej drukarni nie można już wydać żadnego pisma innowierczego. To był rok 1938. Minęło niespełna 1638, minęło niespełna 10 lat, w 1647 roku będzie kolejny proces sejmowy i też w trybie doraźnym skierowany przeciwko szlachcicowi Jonaszowi Szlichtingowi, to jeden z najtęższych myślicieli ariańskich, który wydał Wyznanie wiary Arian, taką książeczkę niedużą rozmiarami. W książeczce dopatrzono się bluźnierstwa, no bo kwestionował istnienie Trójcy Świętej Jonasz Schlichting, ale najgorsze było to, że oskarżono go, że wydrukował tę książkę, wprawdzie już nie w Rakowie, bo drukarni tam nie było, ale czcionkami pochodzącymi z rakowskiej drukarni. I skazano go na karę śmierci. Tego w dawnej Polsce nigdy nie było, żeby za przekonania religijne i tego rodzaju krok szlachcica karać śmiercią. Jeszcze ta sprawa Iwana Dyszkowica i Franco de Franco mogła jakoś ujść ludzie pochodzenia plebejskiego, ale żeby szlachcica za przekonania religijne karać śmiercią, tego w dawnej Polsce nie było. Jonasz Schlichting, głównie dzięki słabości aparatu policyjnego i sądowniczego Rzeczypospolitej, przechował się w Polsce, chroniąc się w dworach współwyznawców aż do potopu szwedzkiego i razem ze Szwedami opuścił potem Polskę. Był ich Szwedów zaprzysięgłym i gorliwym stronnikiem. No ale to już znaczyło, że dzieje się naprawdę źle. Próbowali protestanci uzyskać jakieś uprawomocnienie tej Konfederacji Warszawskiej, żeby jednak faktycznie te zasady wolności religijnej zostały w praktyce wprowadzone, żeby nie było tego, co się działo w wielkich miastach, że podburzony tłum plebejski, studenci, rzemieślnicy, jacyś tam ubożsi mieszczanie napadali na zbory różnowiercze i burzyli je. To samo mówi o pewnej dysproporcji, która się wtedy w Polsce zaczęła dziać, bo jeżeli burzono kolejno zbory zarówno kalwińskie, jak i ariańskie, w Krakowie, w Lublinie, w Wilnie, był przy tym rabunek, bardzo duże straty materialne, a nawet ofiary w ludziach, bo padali też zabici po stronie protestanckiej. Sprawców nie pociągano do odpowiedzialności. Może tam czasem wtrącono do więzienia jakieś płotki, może jakieś kary wymierzano. Prawdziwi sprawcy pozostawali na wolności. A tutaj no, wyrok śmierci na Jonaszu Schlichtingu tylko za to, że książką wydrukował, niechby nawet i faktycznie czcionkami z rakowskiej zlikwidowanej drukarni, no ale jednak wyrok surowy. Widać było, że dzieje się źle i że to może być koniec. No i tu przechodzimy do upadku zboru ariańskiego, zboru, który miał niewątpliwie największy dorobek umysłowy z wszystkich wyznań protestanckich. A szacuje się, że Arian w szczytowym momencie mogło być 20 kilka tysięcy w Polsce, zborów może 100, Ewa Sidor podaje w swojej książce, że 200. Na 800, na 700 czy 800 wszystkich zborów protestanckich w Polsce, jeżeli przyjąć, że liczba 200 jest wygórowana 100, no to widać, że Arianie byli jednak w mniejszości. A trzeba powiedzieć, że Szymon Budny przetłumaczył Biblię i wydał ją przynajmniej 3 razy w różnych modyfikowanych wydaniach. Przetłumaczył Nowy Testament Marcin Czechowicz. Było jeszcze jedno zbiorowe wydanie w Rakowie, też Nowego Testamentu. No to jeżeli tak mała kongregacja jak społeczność ariańska 3 razy zdobyła się na wydanie drukiem 3 różnych przekładów Biblii, no to samo to świadczyło o bogatym ich dorobku. A oni byli najbardziej znienawidzeni i co gorsza, podczas tych procesów sejmowych, zarówno o tam zniszczoną figurą znamką pańską w Rakowie, jak i potem podczas procesu przeciwko Jonaszowi Schlichtingowi, nie znajdowali oparcia u swoich innych protestanckich współwyznawców, bo ani kalwiniści, ani luteranie nie opowiadali się po ich stronie, to znaczy, że zaczęło się dziać źle. Zwłaszcza, że po tej sprawie Jonasza Schlichtinga to nie tylko sam Schlichting został skazany na karę śmierci, ale nakazano wtedy zamknięcie wszystkich szkół i wszystkich drukarni w całej Rzeczypospolitej. A rok później, kiedy umarł król Władysław IV Waza, to oficjalnie na Sejmie odbywającym się po śmierci króla orzeczono, że Arianie nie podlegają postanowieniom Konfederacji Warszawskiej. Dissidentes nie oznaczało już wtedy podzielenie w religii, ale tłumaczono ten wyraz jako odszczepieńcy. Wyjęto wtedy Arian spod postanowień Konfederacji Warszawskiej gwarantującej im wolność wyznania. Bardzo bogaty, mówi się, że być może drugi po Jeremim, po księciu Jeremim Wiśniowieckim, znanym wam z Ogniem i Mieczem, taki ariański magnat Jerzy Niemirecz miał wielkie dobra na Ukrainie, który miał wiele zborów i szkół ariańskich w swoich posiadłościach. Też trafił przed sąd, dlatego że odmówił przysięgi na Trójcę Świętą, kiedy go mianowano podkomorzym kijowskim. Też nakazano mu zamknięcie drukarni i likwidację zborów w swoich posiadłościach, też miał zapłacić jakąś karę. Też jakoś się z tego wyłgał, no bo wybuchła wojna i nie zapłacił, ale widać było, że pętla zaciska się wprawdzie powoli, ale skutecznie. A kiedy na Polskę najechali Szwedzi, to z inspiracji sfanatyzowanej części duchowieństwa katolickiego zaczęło dochodzić do pogromów ariańskich. Głównie w dzisiejszym Nowosądeckiem, a także w Kieleckiem. Podburzone tłumy napadały na zbory, niszczyły księgi, burzyły budynki. Arianom nie pozostawało zbyt wiele, jak to, żeby jednak u Szwedów szukać protekcji. I nie jest prawdą, że Arianie wyparli się swojej ojczyzny, zdradzili Polskę i przystąpili do Szwedów. Oni próbowali znaleźć jakieś wyjście i ratować własny dorobek, a nawet życie własne. No a skończyło się to dla nich niestety źle, bo gdy Szwedów z Polski wyparto i ta wojna nie skończyła się dla Polski tak całkiem tragicznie, to w 1658 roku na Sejmie już po podpisaniu wstępnych traktatów pokojowych ze Szwedami na Sejmie w Warszawie nakazano Arianom albo przejść na katolicyzm, albo opuścić kraj. Pozostanie w Rzeczypospolitej przy wierze ariańskiej było zagrożone karą śmierci. Wprawdzie nie wykonano tych wyroków, ale za to na kolejnym Sejmie skrócono termin, który pozostawiono Arianom albo na opuszczenie kraju, albo na przejście na katolicyzm z 3 lat do 2. Większość prawdopodobnie przeszła na katolicyzm i została w Polsce. Część wyjechała, głównie do Siedmiogrodu, także do Niderlandów, czyli dzisiejszej Holandii, część do Prus, czyli na dzisiejsze Mazury, jakoś tak szukali schronienia. I tak zbór ariański w Polsce się niestety skończył. Ewa pewnie powie o tym coś więcej. 10 lat później, w 1668 roku, zakazano pod karą śmierci zmiany wyznania z katolickiego na jakiekolwiek protestanckie. I to w zasadzie był koniec reformacji w Polsce. Trochę smutne, że to się tak skończyło, ale można się pocieszyć tym, że ducha nie da się zagasić. Piotr trafnie zauważył, że w miejscach, gdzie kiedyś protestantyzm był najbardziej nasilony, czyli w Małopolsce, to dzisiaj tych zborów protestanckich bardzo niewiele, nie ma porównania choćby z Arianami, prawda, już nie mówiąc o kalwinistach. Też w sumie tam by się troszeczkę uzbierało i to jest jakaś pociecha, że wolności myśli i poszukiwania prawdy żadnym ludzkim dekretem zniszczyć się nie da. Jeżeli nie zrobimy tego my, zrobią to za nas inni. Dziękuję.
Dobrze, dziękujemy bardzo. No teraz przyszedł już pora na przerwę obiadową, także trochę informacji przed obiadem usłyszeliśmy. Po obiedzie troszkę więcej właśnie o braciach polskich jeszcze będziemy rozmawiać o tej społeczności. Zobaczymy, co jakby w samej tej społeczności, jakie są rzeczy też ciekawe, wartościowe. Myślę, że to jest dobrze poznać tą historię, bo tak jak tutaj już zauważył Beniamin, no edukacji takiej powszechnej no niewiele znajdziemy na ten temat i często się dowiadujemy właśnie w takich, ktoś sam gdzieś chce albo gdzieś usłyszy, a warto znać taki fragment tej historii Polski również. Przed obiadem teraz pomódlmy się wspólnie jeszcze. Dziękujemy też Bogu za to, że są osoby, które pracują w kuchni i że możemy zjeść ten